Połączenie.
13.06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu Justyna Szczudlik-Tatar z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o trzecim plenum Komunistycznej Partii Chin, Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Dlaczego trzecie plenum?
Jest to trzecie plenum, dlatego że pierwsze odbyło się zaraz po zjeździe partii, 18. zjeździe w ubiegłym roku w listopadzie, które wybrało tak naprawdę, ponieważ zjazd wybrał Komitet Centralny. Komitet Centralny zebrał się na swoim pierwszym plenum i wybrał najważniejsze władze partii, czyli Biuro Polityczne i Stały Komitet. Drugie plenum było pod koniec lutego tego roku, przed pierwszą sesją nowego chińskiego parlamentu. Wtedy były podejmowane też decyzje personalne, ale już nie dotyczące władz partyjnych, tylko władz państwowych, które zostały zatwierdzone na pierwszej sesji nowego parlamentu. Więc to plenum, to trzecie plenum, tak naprawdę jest pierwszym, które podejmuje decyzje, które nie mają charakteru personalnego, tylko ono ma podejmować decyzje dotyczące już stricte kwestii, czy to gospodarczych, czy politycznych, czy społecznych Chin. Dlatego tak naprawdę to jest z punktu widzenia przyszłości Chin najważniejsze, takie pierwsze, najważniejsze wydarzenie, odkąd mamy nowe chińskie władze.
Czy coś już wiemy na temat decyzji, które podczas tego plenum zapadają?
Na razie jeszcze tych decyzji nie ma ogłoszonych, dlatego że plenum się odbywało od soboty do dzisiaj. Ono się dokładnie 2 godziny temu zakończyło, przynajmniej tak media chińskie poinformowały. Ponieważ nie mamy informacji, dlatego że w przeciwieństwie do zjazdu partii czy sesji parlamentu, to są zamknięte posiedzenia. Tak naprawdę myśmy do soboty nawet nie wiedzieli, gdzie to plenum się odbędzie. Ono się nie odbyło w hali ludowej, jak zazwyczaj, tylko w jakimś hotelu nie w centrum Pekinu. Także my jeszcze nie wiemy, dlatego że to było zupełnie za zamkniętymi drzwiami obrady. Teraz czekamy na to, co ujawnią chińskie media. Na razie wiemy tylko tyle, że zostały powołane takie dwa nowe mechanizmy, czy dwie nowe instytucje. Pierwsza to jest taka grupa robocza do spraw reform, która wskazuje, że najprawdopodobniej podjęto jakieś decyzje dotyczące kwestii gospodarczych. Natomiast druga decyzja, o której wiemy, to jest powołanie w takim wolnym tłumaczeniu Narodowego czy Państwowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, która miałaby się zajmować i kwestiami bezpieczeństwa, i polityką zagraniczną. Natomiast na razie nie ma jeszcze dokładniejszych informacji, kto wchodzi w skład tych instytucji. I też jest taka trzecia decyzja, to jest taka bardzo, bardzo ogólna informacja podana przez agencję Xinhua i przez Dziennik Ludowy, czyli gazetę partyjną, że w tych reformach gospodarczych będzie ona polegała na tym, że rynek będzie odgrywał większą rolę. To są na razie takie trzy informacje, które mamy po tych 2 godzinach podane. Konkretów jeszcze nie mamy.
Znalazłem w jednej z depesz taki fantastyczny zwrot, który wydaje mi się szalenie gdzieś jednak zabawny. Według oficjalnych mediów zmiany mają dotyczyć sfer polityki, gospodarki, kultury, systemu społecznego oraz ochrony środowiska, czyli właśnie wszystkiego.
Dokładnie, właściwie wszystkiego, i na razie póki nie będziemy, nawet szczerze mówiąc, nawet jeżeli już będziemy wiedzieć, jakie zostały podjęte decyzje, no to też jeszcze nie możemy powiedzieć, że one zostaną wdrożone, więc to na efekty tego planu będziemy jeszcze długo czekać. A może trzeba też podkreślić, że gdyby chińskie media, nie tylko chińskie, one bardzo podgrzewały atmosferę przed tym plenum, dlatego że to jest takie symboliczne plenum. Po pierwsze, trzecie jest symboliczne. Już pomijając to, że powiedziałam wcześniej, że to pierwsze takie plenum, w którym są podejmowane jakieś decyzje konkretniejsze, nie tylko już takie stricte personalne, ale to jest też symbolika związana z poprzednimi trzecimi posiedzeniami plenarnymi Komitetu Centralnego, dlatego że pierwsze takie najważniejsze w historii Chin HRL-u po Mao Zedongu, to jest to plenum 78 roku, kiedy Deng Xiaoping tak naprawdę otworzył Chiny na świat. Natomiast drugie też takie przełomowe trzecie plenum było w 93 roku za rządów Jiang Zemina i Zhu Rongji, kiedy zdecydowano o tak zwanej socjalistycznej gospodarce rynkowej, co wbrew pozorom nie do końca jest takim eufemizmem, dlatego że rozpoczęto wtedy prywatyzację i tak naprawdę Chiny mogły wejść do WTO w 2002 roku. Więc tutaj była w pewnym sensie taka, próbowano znaleźć jakieś takie paralele do tych dwóch takich najważniejszych trzecich
czyli
plenów.
Czyli takie decyzje zwrotne podejmowano.
Decyzje zwrotne. Jeszcze też mi się wydaje, nie wiem, to jest takie moje wyobrażenie, analizując to na przykład, gdzie się teraz to plenum odbyło, dlatego że chińskie media też podgrzewały atmosferę, mówiły, że muszą być jakieś reformy. Oczywiście na razie nie wiemy jakie. takie, bardzo dużo było różnego rodzaju informacji, bo taka analiza pojawiła się chyba w sobotę rano, że to plenum się odbywa jednak w tym hotelu Jinxi, a nie w hali ludowej na Tiananmenie. I od razu raz było podane, że w tymże hotelu odbywało się trzecie plenum poprzednie, trzecie plenum bodajże z właśnie 78 roku, wtedy kiedy Deng Xiaoping właśnie tą politykę reform i otwarcia wprowadził. Więc tu też być może wskazywano, to nie było
oczywiście... Czyli dużo takich operacji na symbolach się
tak,
prowadzi.
Szczerze mówiąc, w ogóle obserwując to, jak się nowe chińskie władze zachowują przez ten rok, to widać ten symbolizm, taki odwołania do, z jednej strony w pewnym sensie takiej warstwy ideologicznej, na przykład do Mao. Xi Jinping na przykład uruchomił w czerwcu kampanię krytyki i samokrytyki, że się tutaj muszą przywódcy partyjni tutaj ukorzyć, jeżeli popełnili jakieś błędy i tak dalej, co jest odwołaniem się do takich kilku kampanii za Mao, gdyby w tej warstwie ideologicznej. Z drugiej strony, w tej warstwie właśnie gospodarczej, też takie symboliczne wydarzenia, jak choćby fakt, że Xi Jinping w pierwszą swoją podróż, tak zwaną inspekcyjną, po kraju pojechał do Shenzhen. A Shenzhen to była pierwsza strefa ekonomiczna i to było miejsce, w której Deng Xiaoping po tych wszystkich wydarzeniach 89 roku, w 92 pojechał na południe, tak zwana słynna podróż na południe, kiedy potwierdził, że musimy dalej reformować gospodarkę. Więc tu też były takie analizy w chińskiej prasie, że to też jest sygnał, że pierwsza wizyta właśnie w takim miejscu. Druga wizyta natomiast była w prowincji Gansu, o ile pamiętam. To jest jedna z najbiedniejszych prowincji. Więc w najbogatszym miejscu kraju i w najbiedniejszym. Więc z jednej strony pokazanie, że będziemy, że tak powiem, pogłębiać reformy Denga, a z drugiej strony pokazanie, że no jest tak duże rozwarstwienie społeczne, tak duża różnica rozwoju w Chinach, na przykład wschodnich i zachodnich, że musimy też zwracać uwagę na te obszary zaniedbane, przede wszystkim Chin zachodnich.
Ale czy można sądzić, że tutaj będzie rzeczywiście taki zwrot w stronę jakiejś innej redystrybucji, jakiejś próby zasypania tych różnic społecznych, tego rozwarstwienia, że to tego mają dotyczyć te reformy?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że też już w tym roku pojawiły się raporty takich think tanków, które działają przy chińskim rządzie, no więc takie są sygnały, no, że skoro to są takie instytucje działające przy chińskim rządzie, to też jest jakiś taka wskazówka. Jeden z takich raportów mówił o konieczności zmiany polityki jednego dziecka. I są przecieki, że tak powiem, z Hongkongu ostatnio, że została podjęta prawdopodobnie decyzja właśnie na plenum, że jednak zostanie ta polityka w pewnym sensie poluzowana. To jest jak gdyby też właśnie wskazanie na zasypywanie próbę tutaj podjęcia kwestii społecznych. Też pojawiały się, ponieważ był raport miesiąc temu, o ile dobrze pamiętam, też przez taki ośrodek opublikowany, dotyczący tego, jakie reformy powinny zostać podjęte. I w tym raporcie właśnie wskazywano na to, że musi być stworzony taki pakiet socjalny, jak gdyby dla każdego taki sam. Jakichś ubezpieczeń społecznych, kwestii emerytur i tak dalej. Więc to też jest wskazanie na to, że prawdopodobnie partia będzie szła w tym kierunku. Oczywiście pytanie, jak długo to będzie trwało i czy uda się to wprowadzić. No ale są takie, że tak powiem, wskazówki z tych różnego rodzaju analiz, które się w chińskiej prasie pojawiały.
Ale czy można sądzić, że te decyzje właściwie zostały już podjęte, a to, co w tej chwili obserwujemy, to jest pewien teatr polityczny. Właśnie po to, żeby uzyskać takie podbicie, że tutaj właśnie plenum znowu, ta symbolika trójki i tak dalej.
Tak, znaczy wydaje mi się, że decyzje już zostały w pewnym sensie wcześniej podjęte. Też, zresztą to też było, to już oficjalnie było podawane, że no, biuro polityczne przygotowuje raport. Z jednej strony, ponieważ jak gdyby na tym plenum są przyjęte dwa dokumenty. Jeden to jest raport z prac biura politycznego, to jak gdyby no, mniej ważne powiedzmy. Drugi to jest właśnie ten dokument mówiący o tych reformach, które będą realizowane przez następne kilka lat. I ten dokument, to też było podawane przez chińską prasę, on od kilku miesięcy już był w pewnym sensie gotowy i on był oczywiście w różnorakich konsultacjach, w różnorakich gremiach i partyjnych, i państwowych. On się tam jakoś docierał i stworzono z tego jakiś tam dokument, który został nam oficjalnie dzisiaj podano, przyjęty na tym plenum. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i w tym, jak na ile będzie można te ewentualne reformy, nie wiem jeszcze jakie, wprowadzać. Dlatego, że też trzeba sobie zdać sprawę, że to, że mamy Xi Jinpinga i Li Keqianga jako dwóch najważniejsze osoby w państwie, to nie znaczy, że oni podejmują decyzje, wszyscy grzecznie ich słuchają i te decyzje wprowadzają w życie. Też trzeba sobie zdać sprawę, że lokalne władze też mają czasami swoją własną politykę. Też są ogromne grupy interesu, które się ścierają w ramach partii. Chociażby działacze partyjni, którzy rządzą wielkimi molochami państwowymi, firmami państwowymi. Była też mowa o tym, że być może będzie na przykład dostęp do kredytów dla firm prywatnych czy firm mniejszych. Tu też były informacje, że może być z tym problem, bo ci wielcy bosowie, którzy stoją na czele tych ogromnych koncernów, na to nie pozwolą, więc ciężko jest tak naprawdę, nawet jeżeli zobaczymy tą listę i tam będą jakieś absolutnie rewolucyjne reformy, ciężko jest powiedzieć, na ile one zostaną wdrożone.
Dziękuję bardzo. Justyna Szczudyk-Tatar z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była Państwa i moim gościem. 13:17, za chwilę informacje.